Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, ksiądz Grzegorz Stolarski. Jak zwykle zaglądamy do katechizmu Kościoła katolickiego. Dla tych z Państwa, którzy śledzą tok naszych rozważań katechizmowych, przypominam, że w ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy temat Bóg stwarza świat uporządkowany i dobry. I pierwsza część rozważań, czy tłumaczeń księdza Grzegorza Stolarskiego skupiła się właśnie na wyjaśnianiu pewnej linii obrony Kościoła katolickiego, czy ten świat rzeczywiście jest taki uporządkowany. Teraz czas na zagadnienie drugie, na świat dobry. Zapraszam Państwa do tego, aby razem z nami zaglądać do katechizmu Kościoła katolickiego, który jest prawdziwą skarbnicą wiedzy, którą powinien dysponować każdy chrześcijanin. Jednak z drugiej strony, wiadomo, Księga Katechizmu Kościoła Katolickiego jest wielka i może trochę przerażać. Zatem zapraszam na drugą część rozważań katechizmowych Bóg stwarza świat uporządkowany i dobry. Ksiądz Grzegorz Stolarski.
Druga sprawa, która w katechizmie poruszała nie tylko umysły ludzi wierzących, ale także ludzi niewierzących, jest kwestia dobroci świata. I znowu, jest tutaj mnóstwo, jak podejrzewam, nieporozumień językowych często też, ale nawet jeśli jakoś sobie z nimi poradzimy, no to pozostaje kwestia, czy ten świat, który mamy tutaj, jest światem rzeczywiście dobrym. Jeśli nie, to znaczy, że Bóg nie jest miłością. To znaczy, że mielibyśmy podważony cały zasadniczy dogmat, czy zasadniczy fundament naszej wiary. Zakładamy, że Bóg jest miłością. A zatem świat, który stworzył, nie może być światem złym. Nie może być światem, którym będą się dokonywały złe rzeczy. Jak więc to pogodzić z różnym złem, które spotykamy w świecie? Z różnego rodzaju przejawami zła, które spotykamy w świecie. Mówiliśmy już troszeczkę o tym, że wiele przejawów tego zła to wynik ludzkiej działalności, ludzkiej wolności. Niektórzy zadają sobie w ogóle pytanie, czy Bóg mógłby stworzyć człowieka tak, żeby będąc wolnym nigdy nie wybierał zła. I to jest teoretycznie możliwe, w którym człowiek będąc wolny zawsze wybierałby dobro.
Ale wtedy nie byłby wolny, no więc tylko właśnie, zaprogramowany.
Więc właśnie niekoniecznie. Niekoniecznie musiałby być zaprogramowany. Tajemnicy zła nie da się po prostu w ten sposób prosto rozstrzygnąć. Na pewno argument stosowany przez niektórych w tak zwanej teodycei, czyli usprawiedliwieniu Boga, jak gdyby usprawiedliwiamy Boga wobec, czy próbujemy znaleźć argumenty usprawiedliwiające takie istnienie świata w gruncie rzeczy, prawda? Że Bóg chciał takiego właśnie świata. Na pewno nie da się tego prosto zbyć w ten sposób, że gdyby nie było zła, to człowiek nie byłby wolny. Można sobie wyobrazić sytuację, w której człowiek jest wolny, ale zawsze wybiera dobro. Zawsze wybiera dobre rozwiązania. No jeśli nie możemy sobie takiej sytuacji wyobrazić, no to jak wyobrazić sobie niebo? Przecież w niebie jesteśmy wolni i zawsze wybieramy dobro.
No a to jest ta część ludzi, którzy wybrali niebo.
No tak, tak, ale dalej są, jest wieczność i dalsze wybory. No zatem muszą wybierać stale dobrze, umieją wybierać stale dobrze. To znaczy, że jeśli Bóg sprawia, że jesteśmy w sferze zła, podlegamy złu i podlegamy grzechowi, to jest w tym niewątpliwie jakaś tajemnica. Jest w tym tajemnica, którą będzie nam bardzo trudno udowodnić czy ukazać sens tego wszystkiego, jeśli oczywiście na samym początku odrzucimy czy zwątpimy w Bożą miłość. Fundamentalną sprawą, jeszcze raz wracam do tego, jest wiara w Bożą miłość. A zatem, jeśli Bóg sprawia bądź dopuszcza sytuacje, które z naszego punktu widzenia dzisiaj wydają się nam złe, bo to jest jeszcze, powiedzmy sobie, dwie sprawy, faktyczne zło i zło, które się, czy coś, co nam się wydaje jako zło. To wszystko, co Bóg robi, cała, jakby to powiedzieć, ekonomia, jak już mówiliśmy kiedyś o tej ekonomii, o tym działaniu zbawczym Boga, cała ta historia pokazuje, że Bóg ma pewną pedagogię w stosunku do nas. On wobec nas się zachowuje tak, żebyśmy my doszli do pewnego maksymalnego stanu, który mamy osiągnąć. I tego stanu nie da się osiągnąć w ten prosty sposób, gdy właśnie tego zła nie będzie. Chodzi o taki stan, w którym człowiek dozna nie tylko zwycięstw, ale także upokorzeń, w którym dozna nie tylko tego, że wszystko mu się udawało, ale także tego, że coś mu się nie udało, w którym człowiek będzie zdolny do miłosierdzia albo będzie też musiał podlec miłosierdziu, będzie ulegał miłosierdziu, jakby to powiedzieć, prawda? Będzie przedmiotem miłosierdzia dla kogoś. Te wszystkie kwestie przestawałyby istnieć w świecie, w którym nie byłoby tego. Pytanie powstaje, jakim byłbym człowiekiem, gdybym nie miał doświadczenia zła? kim byłbym, gdybym nie miał doświadczenia zła? I oczywiście, gdyby nie było także we mnie doświadczenia cierpienia, gdyby nie było we mnie doświadczenia upadku, kim byłbym? Jakim człowiekiem? Jest to oczywiście teoretyczne rozważanie, czy byłbym rzeczywiście w pełni człowiekiem. Żeby to przenieść troszeczkę na grunt biologii, takie porównanie z naszym biologicznym bytowaniem, jakim byłbym człowiekiem, gdybym nie odczuwał bólu? Prawda? Z pewnego punktu widzenia na pierwszy rzut oka wydaje się, no Boże, to byłoby pięknie, gdybym miał bólu nie odczuwał, no ale proszę wyobrazić sobie naszą egzystencję bez bólu. Ból jest jak niejako wpisany w mechanizmy obronne, on jest konieczny dla naszego biologicznego życia. Trzeba byłoby wymyślić człowieka zupełnie inaczej. I znowu wchodzimy na te niebezpieczne tory, w które wszedł szatan and consortes, prawda? W którym świat trzeba było wymyśleć inaczej, Panie Boże. To jest taki szatański pomysł. Świat trzeba było wymyśleć inaczej. Tak samo człowieka bez bólu trzeba byłoby wymyśleć zupełnie inaczej. I w tym znaczeniu człowieka bez cierpienia, szerzej przenosząc, powiedziałem, to był taki biologiczny obraz tego, kim jest człowiek. Przenosząc to na naszą codzienność, wyobrażenie sobie człowieka bez cierpienia, bez możliwości miłosierdzia, bądź też udzielania miłosierdzia, bądź przyjmowania miłosierdzia, bez możliwości przebaczania. Bo jeżeli by ludzie nie popełniali błędów, to by nie było komu przebaczać. A więc takich wydarzeń, które stanowią w tej chwili bardzo fundamentalny i bardzo ważny moment człowieczeństwa. Czy możemy sobie to wyobrazić, taki świat i nas samych w tym świecie? Czy to jest rzeczywiście najlepsze dla człowieka, powiedzmy? To jest linia obrony, jeśli można tak powiedzieć, czy tej teodyce i usprawiedliwienia Boga, która często jest przyjmowana przez niektórych myślicieli. A więc po prostu nie można rozpatrywać poszczególnego wydarzenia jako dowodu na to, że Bóg nie ma miłości. Jakiegoś poszczególnego wydarzenia, nie wiem, głodujące dzieci w Afryce, to znak, czy Oświęcim, to znak, że w Bogu nie ma miłości. Gdyby nie było Oświęcimia, może to drastyczny przykład, ale gdyby nie było Oświęcimia, nie byłoby świętego Maksymiliana Kolbe. To są dramatyczne doświadczenia. Oczywiście nie składajmy Oświęcimia na Boga. To akurat jest takie wydarzenie, które jest wydarzeniem w znacznej mierze spowodowanym przez człowieka, przez jego wolność, przez jego decyzję. Ale znowu, Bóg dopuszcza taką sytuację. Bóg dopuszcza wolność człowieka, jego pomyłkę, jego błąd. Bóg dopuszcza jego grzech. A więc możliwość zła, które człowiek sobie wybierze, w przekonaniu oczywiście, że wybiera jak najlepiej. W takiej sytuacji, gdyby Bóg tego nie dopuścił, nie mielibyśmy wielu doświadczeń, które stanowią fundamentalną sprawę dla naszego życia. Dlatego w jaki sposób, jako ludzi, prawda? Fundamentalną sprawę dla naszego przeżywania miłości, której właśnie ten element przebaczenia, element zrozumienia, wycofania się, prawda? Bo jeżeli ja kocham, to ja w wielu wypadkach muszę się nauczyć wycofywać, ja się spotykam z chropowatością tego, kogo kocham, prawda? Ten drugi człowiek staje się, jest chropawy, jest trudny, ja muszę się w wielu wypadkach nauczyć wycofywać. To są rzeczy, których by nie było, gdyby nie było tego błędu, gdyby nie było tej sytuacji. Czy świat byłby lepszy, gdyby tego nie było? Można by tutaj to próbować mierzyć czy ważyć, ale wydaje mi się, że to jest po prostu niemożliwe do zmierzenia czy zważenia. Pozostaje, wracamy znowu na pozycję naszej wiary, pozostaje nam wierzyć w to, że skoro Bóg pełen miłości takiego świata chciał dla człowieka, to to jest dla niego lepsze. I w tym znaczeniu Bóg stworzył świat dobry. Bóg stworzył świat dobry nie tylko w tym znaczeniu, że wszystko było ładne i piękne, nie tyle w tym znaczeniu. Bóg stworzył świat dobry dla człowieka, dobry dla wszystkich stworzeń, które w nim istnieją. Dobry to znaczy poprzez ten świat każdy z tych stworzeń może stać się sobą. Jak najpełniej, prawda? Może spełnić się w swoim bytowaniu. Właśnie w tym świecie, w taki sposób. Oczywiście bytowanie człowieka spełnia się dopiero wtedy, kiedy człowiek jak gdyby opuści siebie i pozwoli Bogu wejść w siebie, prawda? Ale to już jest nowy zupełnie wymiar, wymiar ludzki. Ale też ono jest możliwe tylko wtedy właśnie, kiedy człowiek doświadczy tego, czego doświadcza na co dzień. A więc nie uciekamy tutaj, mówiąc o świecie dobrym, nie uciekamy przed tajemnicą zła. Nie uciekamy w ten sposób, że no, tajemnica zła tak naprawdę to nie jest żadne zło, czy coś takiego, czy że tak naprawdę to... Nie uciekamy przed tego rodzaju kwestią. Przyjmujemy tajemnicę zła. Przyjmujemy, że to zło w świecie jest. Przyjmujemy nawet więcej, że ono jest, mówi to teologia, oględnie i grzecznie, dopuszczone przez Boga. No ale jeśli Bóg chce takiego świata, to w jakimś sensie, choć nie wprost, chce także zła. Co nie przeczy dobroci Boga. Prawda? Natomiast chcę tego świata, w którym będą różnego rodzaju wydarzenia, które będą czynić, sprawiać, że każda z istot w tym świecie, zwłaszcza chodzi tutaj nam o człowieka, spełni się jako człowiek, wypełni to, co niejako zadane jest w jej stworzeniu.
I to tak mniej więcej wygląda linia obrony Kościoła, który, jak pisze katechizm Kościoła, musiał wielokrotnie bronić prawdy o dobroci stworzenia, w tym także świata materialnego. Do zagadnienia zła jeszcze powrócimy kilka punktów dalej. Jest podrozdział Opatrzność Boża, tajemnica zła, ale najpierw o opatrzności Bożej. To już za tydzień. Dziś dziękujemy Państwu za uwagę. Prawdy zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego wyjaśnia Państwu rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, ksiądz Grzegorz Stolarski. Dziękujemy.